Continue.
Okej, okay, poszło. Cześć Przemek.
Cześć Łukasz.
Co my tu robimy? Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy? Ja się nazywam Przemysław Lech, ty się nazywasz?
Łukasz Citków.
Witamy Was, drodzy widzowie, na pierwszym odcinku nowego podcastu. Zobaczymy, co z tego będzie i jak z tego to nam będzie wychodzić. Chcemy sobie porozmawiać o kilku rzeczach, które nas nurtują, które myślę, że mogą też Was ciekawić. Co, Łukasz, myślisz o tym?
No właśnie chciałem powiedzieć, że ogólna idea chyba jest taka, że sobie będziemy gadać na jakieś tematy, które nas interesują. I tymi tematami to pewnie będą biznes, przedsiębiorczość, może trochę polityki, może jakiś marketing.
Trochę rozrywki.
Tak, tego typu sprawy. Uznaliśmy, że jak sobie tak gadamy sami między sobą, to te rozmowy chyba są ciekawe, albo przynajmniej jak ktoś mógłby nas posłuchać z zewnątrz, to właśnie mogłoby to być dla niego ciekawe. Więc wpadliśmy na pomysł, żeby coś takiego po prostu spróbować ponagrywać. Pewnie na początku nie wyjdzie tak. Nie wyjdą nam te rozmowy takie same, jak gdybyśmy rozmawiali bez nagrywania tego, ale pewnie jak już ktoś nas zacznie oglądać, to pewnie dojdziemy do takiego poziomu, że to będzie tak w pełni na luzie. No ale właśnie spróbujmy zrobić taki nowy format. Ja właśnie, wiesz co, lubię słuchać takich rzeczy, jak na przykład jadę samochodem gdzieś dalej. Jak widzę na nawigacji, że mam przynajmniej 40 minut przez miasto, to lubię sobie coś odpalić w tle, włączyć sobie nawigację, jechać i słuchać, więc coś takiego przynajmniej dla mnie byłoby idealne, albo do snu. Więc jak to przyjmie taką formę właśnie takiego podcastu, to będzie ekstra.
Do snu? Myślisz, że ktoś będzie nas do snu sobie puszczał?
Znaczy, wiesz co, myślę, że w takiej formie na początku pewnie nie, ale z czasem, no myślę, że nie wykluczam. Właśnie ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że właśnie cokolwiek jest lepsze niż nic, więc zaczniemy sobie na zwykłym Zoomie z nieidealną kamerą, a jak to odpali, to sobie za jakiś czas ulepszymy format, jakość i myślę, że to jest realne. No.
No właśnie, i chcemy na początku zaznaczyć, że woleliśmy zacząć robić, niż wszystko organizować, kupować po to, żeby na końcu znaleźć wymówkę, że jeszcze mamy za mało i że to jeszcze nie jest to, że to jeszcze nie jest ten moment, więc nagrywamy taką na razie trochę metodą chałupniczą, byleby było, żeby tylko po prostu wkręcić się w ten nawyk, żeby działać, bo nic nie zastąpi działania niż tylko samo działanie i chcemy po prostu już ruszyć.
Brzmi bardzo kołczowo. Dobra, Przemo, to może
wieczorny coaching.
Jak już zakreśliliśmy mniej więcej, o co tu chodzi, to może jeszcze powiedzmy, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, żeby też jakiś taki był kontekst tych naszych rozmów. To dawaj, pierwszy. Co robisz?
Dobrze.
No, co można u ciebie kupić?
Zatem tak. Zatem. Ja sprzedaję usługi. Jestem adwokatem w kancelarii SLM Adwokaci. I myślę, że wszyscy wiedzą, co można kupić u adwokata.
Rozwój i spadek.
Przyszłość i bezpieczeństwo.
Dobra, to ja od razu dopytam, znaczy ja wiem, ale tak dopytam, gdyby ktoś chciał skorzystać, to rozumiem, że można kupić i stacjonarnie, i online, cała Polska.
I online, tak jest. Tak jest. No to udzielamy też porad w miarę dobrze, jeśli chodzi o obecne czasy, to znaczy w miarę dobrze, jeśli chodzi o środowisko prawnicze. Natomiast jeśli chodzi o cały inny świat, to i tak jesteśmy trochę do tyłu. Natomiast staramy się za tym podążać.
No dobra, a ja się zajmuję obsługą rynku nieruchomości, tak bym to określił. Zajmuję się tak zwanym flippingiem mieszkań, czyli kupujemy tanio, podnosimy wartość poprzez remont i odsprzedajemy z zyskiem. I takie transakcje realizujemy za pomocą kapitału naszych inwestorów, dzieląc się tym wygenerowanym zyskiem z naszymi inwestorami. No a druga sprawa to realizujemy projekty deweloperskie. Na ten moment 4 rozpoczęte w trakcie. Także wszystko, co jest związane z nieruchomościami, takie odłamy też, jak na przykład zarządzanie nieruchomościami, czy na przykład teraz odpalamy pośrednictwo w przekazywaniu inwestorów za prowizję oczywiście. Także kompleksowa obsługa rynku nieruchomości. Czy nawet chyba powiedziałbym, że firma inwestycyjna, o może tak, czyli jak masz kapitał, chcesz go bezpiecznie ulokować na określony procent, to zapraszam. Pewnie to wszystko będziemy jeszcze rozszerzać w trakcie naszych rozmów.
O, no to myślę, że to może być dobry temat na początek. Zresztą to może być też dobry clickbait. No. Łukasz, jak to będzie z tymi nieruchomościami? potanieją, czy nie potanieją?
Ja
Albo będą stały w miejscu.
Ja jestem pewien, że nie potanieją. I wiesz co, to jest ciekawe, jak się. Ja jestem chyba na wszystkich grupach nieruchomościowych, które są na Facebooku dostępne, i takich nieruchomościowych, i takich ogólnych inwestycyjnych, nie? I naprawdę z ciekawością się to czyta, jak ludzie tam mają taką wymówkę, żeby nic nie robić, bo to dobrze brzmi, że za chwilę może się coś zmienić, więc ja dzisiaj nic nie robię. Ja uważam, że jak ktoś dzisiaj nie robi flipów, no to traci na tym bardzo dużo, no bo wystarczy kupić zwykłe mieszkanie, po prostu czekać kilka miesięcy, nawet nie robić remontu i je sprzedać z zyskiem za 3-4 miesiące, bo po prostu z miesiąca na miesiąc wartość tych nieruchomości wzrasta. Ja absolutnie nie sądzę, żeby nastąpił jakiś gruby krach. Myślę, że najgorsza opcja, najgorszy scenariusz, jaki może się wydarzyć, to ewentualne przyhamowanie, zastopowanie tego wzrostu, utrzymanie się przez chwilę tych cen na tym samym poziomie, bo i tak długoterminowo, gdybyśmy sobie to chcieli rozrysować na takim wykresie 5, 7, 10, 20 lat, to i tak ten rynek będzie wzrastał. Niezależnie od tego, ok, mamy teraz też bardzo szalony rynek materiałów budowlanych, cen tych materiałów, wzrost kosztów robocizny i tych czynników jest bardzo dużo, ale właśnie niezależnie od tych wszystkich czynników, stosunek wynagrodzeń do cen nieruchomości, to moim zdaniem cały czas będzie rosło, chwilami szybciej, chwilami wolniej, ale będzie rosło na pewno. Więc jak najlepszy dzień na kupno nieruchomości jest dzisiaj, a drugi najlepszy dzień na kupno nieruchomości jest jutro. Ja dzisiaj na przykład te zyski, które osiągam na flipach, to połowa tego zysku to jest faktycznie zysk wygenerowany poprzez podniesienie wartości nieruchomości i poprzez remont, a druga część tego zysku to jest zysk wygenerowany po prostu tylko dlatego, że leci czas. Pomiędzy kupnem a sprzedażą.
Okej, okay, to może też będzie ciekawie, myślę, że kiedy się z tobą nie zgodzę, to zresztą będzie szczere, bo mi się zdaje, że jednak jest bardzo możliwe, że w przyszłym roku bank centralny zdecyduje się na to, żeby podnieść stopy procentowe, po to, żeby trochę przyhamować inflację, a przynajmniej może przynajmniej, żeby spowolnić jej wzrost. I co może spowodować tym samym mniejszą dostępność kredytów oraz tym samym w konsekwencji albo ustabilizowanie się cen, a może nawet lekki spadek. A w każdym razie to jeśli tak ceny będą wszystkiego rosły, to nawet jeśli ceny nieruchomości będą stały w miejscu, to będzie to oznaczało realny spadek wartości.
No okej, okay. To ma sens. A obstawiasz, że kiedy będzie pierwsza podwyżka stóp?
No prezes NBP zapowiedział, że nie będzie tego takiej podwyżki aż do wiosny przyszłego roku, z tego co pamiętam. I myślę, że rzeczywiście wiosną, a w każdym razie w przyszłym roku jest taka podwyżka możliwa. No zobaczymy.
No dobra, a taka coś takiego, ale w kontekście na przykład Nowego Ładu i dopłat do kredytów. Czy to nie jest tak, że te dopłaty do kredytów to jest, no, to będą żniwa dla deweloperów chociażby? Po prostu ludzie, których do tej pory nie było stać na kredyt, nawet nie, że nie było stać, tylko po prostu nie potrafili uzbierać tego wkładu własnego, to ci ludzie dzisiaj będą, to będzie nowa grupa na rynku, która będzie kupowała na potęgę, bo po prostu zostanie mi to w łatwy sposób udostępnione i to spowoduje, to jest jeden z czynników, który spowoduje dalsze wzrosty.
Okej, okay, zatem ja zaznaczam, że wypowiadam się tylko na temat jakichś doniesień medialnych, ponieważ tak naprawdę to żadna ustawa jeszcze w ramach Polskiego Ładu nie weszła w życie. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba poczekać na to, jak to finalnie będą wyglądały propozycje ustaw, a po drugie, z tego co pamiętam, to, że to nie mają być takie wprost dopłaty, tylko to mają być gwarancje wkładu własnego, czyli że w sytuacji, nie pamiętam teraz dokładnie na czym to polega, ale w każdym razie też czytałem o tym, że to ma właśnie różnica pomiędzy gwarancją sprowadzi się między innymi do tego, że to ma nie spowodować wzrostu cen na rynku nieruchomości.
No, gdybym był politykiem, to też bym to ubrał w takie zdanie. Żeby
tak, tylko że to nie mówię teraz o opinii polityka, tylko już teraz nie pamiętam, gdzie o tym słyszałem. Jest to możliwe, bo chyba w innych krajach też jest takie rozwiązanie stosowane. W każdym razie to nie ma być dopłata w formie żywej gotówki.
Okej.
Tak, w przeciwieństwie, jak kiedyś było mieszkanie dla młodych, MDM, że po prostu państwo na pewnych warunkach, do iluś tam metrów kwadratowych, po prostu dawało ci pieniądze na wkład własny i tym samym spowodowało, że ceny nieruchomości wzrosły właśnie o ten wkład własny, o ten dodatek. To, żeby właśnie uniknąć takiego błędu z przeszłości, takiej sytuacji, to ma to być w formie gwarancji.
No okej, okay. A na przykład inne czynniki, takie jak chociażby to, że jest praktycznie brak alternatyw inwestycyjnych, takich dobrych, bezpiecznych, dla nie nawet takich zawodowych inwestorów, tylko dla prostych ludzi, znaczy prostych, po prostu ludzi, którzy mają jakieś tam oszczędności, nie chcą ich trzymać na lokacie, tylko wolą sobie kupić mieszkanie inwestycyjne. Czy ten odpływ pieniędzy z lokat w mury i jakby dalszy brak tego, w co takie pieniądze można wkładać, to czy to nie jest jakby jeden z kilku czynników kolejnych, który będzie powodował te wzrosty? I wiesz co, jeszcze jedną rzecz dodam, że jakby nie wiem, czy my mówimy o tym samym, bo faktycznie może tak być, że to się lekko zastopuje, zahamuje za chwilę, jak będzie podwyżka stóp procentowych, ale właśnie czy to nie jest tak, że to nie będzie żaden spadek, tylko właśnie zahamowanie w najgorszej opcji, a i tak długoterminowo w perspektywie 2-3-4-letniej, to za chwilę i tak będzie to wzrastać. Bo dalej jest tanio moim zdaniem w porównaniu na przykład do cen stolic, tak sobie porównując na szybko Warszawę i stolice Europy Zachodniej i te ceny tych nieruchomości w stosunku do zarobków mieszkańców w danym mieście, to dalej u nas jest tanio.
No jasne, natomiast chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj się wymądrzam jako po prostu amator, ekonomista.
No.
I tak sobie po prostu mówię, co myślę i o tym, co uważam. Natomiast w książce, a dokładnie w audiobooku Miłosza Brzezińskiego, Wszyscy moi ja, słuchałem niedawno o tym, że przeprowadzono jakiś czas temu badanie, że wśród największych instytucji finansowych, banków komercyjnych, tam oczywiście pracują analitycy, ekonomiści, analitycy giełdowi, finansowi. I okazało się, że zdolność do przewidywania przyszłości przez tych analityków, przez tych ekonomistów, właściwie jest na takim samym poziomie, jak co poziom losowy.
Czyli wszyscy więc strzelamy.
To wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że każda osoba, która mówi, że wie, jak będzie, albo że z dużym prawdopodobieństwem coś będzie na rynku finansowym, co będzie z gospodarkami świata czy danego kraju, nie ma zielonego pojęcia o tym i nie da się tego tak naprawdę do końca przewidzieć, jeśli w ogóle to się da jakkolwiek przewidzieć. I myślę, że tak jest.
Przyciąłeś mi się na chwilę. Słyszymy się? Przyciąłeś mi się.
Ale wiesz co,
słyszymy tak, się?
Coś się przycięło, ale teraz jest okej.
Okay. Dobra.
Tak chałupnicza metoda, pierwszy odcinek, więc musicie dawać we znaki.
Może wytniemy to, nie wiem, czy nam się będzie chciało właśnie robić takie rzeczy, czy puszczamy to tak na surowo, ale...
Zaraz poprosimy tą ekipę montażową, żeby tutaj przyszła i wycięła.
Wycięła, tak.
I panią od charakteryzatorni.
Wiesz co, to jest ciekawy wniosek, że właśnie wszyscy coś sobie tam próbują przewidywać, a potem i tak następują takie czynniki, na które nie mamy wpływu i których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Czytałem dzisiaj ciekawy artykuł na temat mega funduszu norweskiego, tego funduszu, który tam jest zasilany z przychodów ze sprzedaży ropy i który w dużej mierze z tej kasy są wypłacane i będą wypłacane emerytury Norwegom. I w przeliczeniu na jednego Norwega wyszło, że już na dzień dzisiejszy jeden Norweg ma zapewniony około 1 000 000 zł. To chyba w złotówkach było. I był podany skład portfela inwestycyjnego tego funduszu, w co ten fundusz inwestuje, w co wkłada kasę i jakby skąd są te największe zyski. W ogóle jedna informacja, że wyszło w ostatnim roku 9% stopy zwrotu, więc myślę, że to całkiem spoko, jak na taką instytucję w porównaniu z innymi takimi instytucjami. I właśnie bardzo ciekawa była analiza składu portfela i tego, co tam jest w tym portfelu. No i w większości to są akcje, po prostu akcje na giełdach światowych, w większości na giełdzie amerykańskiej i w dużej mierze właśnie ten fundusz posiada udziały, posiada, przepraszam, akcje w tych tak zwanych big techach, czyli w Alfabecie, tej spółce nadrzędnej Google'a, w Facebooku, w Apple'u, ale też, uwaga, co ciekawe, posiada dużo akcji na polskiej giełdzie, w polskich spółkach. Posiada chyba w ogóle 3%, nie pamiętam, czy PKO tego drugiego, BP. Chciałem
to chyba teraz oba są państwowe banki.
A nie wiem, nie wiem. Chciałem to jakoś połączyć z tymi nieruchomościami, ale uciekł mi wątek.
No to...
A odnośnie przewidywania, że jednak jak ktoś siądzie i pomyśli, to jest w stanie wypracować dobrą stopę zwrotu, zarządzając takim kapitałem.
I zwłaszcza, że jeśli to mają być finanse dla przyszłych emerytur i rent, czy w ogóle dla zasiłków społecznych, no to 9% to jest naprawdę dobry wynik, ponieważ oni muszą to inwestować dosyć bezpiecznie. Mhm. Gdyby ktoś to inwestował dla siebie, na pewno pewnie by podjął trochę większe ryzyko, a zatem możliwy zysk mógłby być jeszcze większy. 9% jak na bezpieczne inwestycje to jest całkiem dobry wynik.
Mm-hmm. No, patrząc na to, jak inwestowały nasze polskie instytucje, jakieś tam OFE, nie OFE, czy inne cuda, jakie posiadały aktywa, no to całkiem nieźle. Dobra, powiedz mi, czy mamy jakiś plan, ile chcemy, żeby taki jeden odcinek trwał? W ogóle, czy mamy plan na przykład w jednym odcinku poruszać kilka tematów, czy tak sobie lecimy po tych wątkach? Bo ja jeszcze...
Jeśli teraz temat akcji i funduszy norweskich pewnie nam się wykończył, myślę, że nie będziemy rozmawiali całego odcinka o funduszu norweskim, ani jakikolwiek inny fundusz inwestycyjny, więc pewnie kilka tematów będziemy poruszać. To myślę, że 30 minut na początek.
Mhm, dobra, to pozwól, że ja to tak złączę jeszcze taką pętlą. No to jak mamy nieruchomości i ogólnie inwestowanie, to co twoim zdaniem, jakie twoim zdaniem są alternatywy do lokowania swojego kapitału oprócz na rynek nieruchomości, w mieszkania na wynajem na przykład, czy we współpracę z takimi gościami jak ja, czyli masz tu kasę, zrób flipa i tam wypłać mi 50% zysku z tego flipa, bo wiem, że inwestujesz w różne rzeczy.
Więc musisz powtórzyć, bo znowu mi się coś przycięło. Chyba będziemy musieli coś zmontować. Za 20 lat, jak będziemy u Joe Rogana opowiadać o tym naszym podcaście, to będziemy się wtedy z tego śmiali, z tego pierwszego odcinka.
No właśnie, musimy to zachować w takiej formie pierwotnej.
Tak, tak, tak.
Wiesz co, pytałem o alternatywy, bo wiem, że inwestujesz w różne rzeczy i pytałem o alternatywy. Co twoim zdaniem jest ciekawego, wartego uwagi oprócz lokowania swojego kapitału, na przykład wyciągania kasy z lokaty i inwestowania na przykład w nieruchomości, w mieszkanie na wynajem, to co innego byś polecił albo w co ty inwestujesz?
Więc ja gorąco polecam, uważam, że najbardziej bezpieczną i najwyższe stopy zwrotu daje lokata w banku. To mm-hmm. oczywiście żart.
Tam na minus 1%.
Teraz,
no.
Na minus 4. Teraz zaczynamy mówić poważnie. Ja dalej w dalszym ciągu eksperymentuję z kryptowalutami. Część zysków sobie z tego, co zainwestowałem, wyciągnąłem. Zostawiłem teraz 30% na jesień, zimę, tak według mnie, tak przewiduję, że będą wzrosty. Może z tego powodu, może to będzie jednym z powodów, dla którego ludzie przeniosą się właśnie z inwestowaniem w nieruchomości, szukając alternatywnych źródeł, alternatywnych form finansowania, może właśnie na ten rynek kryptowalutowy, może rynek akcji. I w każdym razie, no i jeszcze w Stanach Zjednoczonych, no tam cały czas drukarka, z tego co wiemy, chodzi cały czas, cały czas jest na pełnych obrotach, przegrzana, cała czerwona i też ludzie będą chcieli myśleć, co z tym można zrobić, bo przecież nie wszystko można trzymać w portfelu, w skarpecie, na lokacie. No a jednak nieruchomości to jest dosyć duży próg wejścia. Nie można sobie, raczej nie można zainwestować sobie 100 tysiąca, 2000 złotych. Więc myślę, że rynek kryptowalutowy jest bardzo ciekawą formą, alternatywą, która zresztą daje mnóstwo możliwości, chociażby dlatego jest przed tym przyszłość. Mnóstwo rozwiązań technologicznych możliwych z zastosowaniem technologii blockchain.
A czy ty posiadasz jakieś akcje?
Akcje nie. Jeszcze nie posiadam, natomiast planuję. Teraz planuję zrobić taką spekulacyjny zakup akcji na rynku chińskim. No zobaczymy. Myślę, że jesienią taki ruch zrobię.
Wiesz co, ja sobie odpaliłem na XTB 4 portfele demo. Tam jest 10 tysięcy takich wirtualnych...
No, kozacko demo.
Tak. 10 tysięcy takiej wirtualnej jednostki i zrobiłem sobie no cztery różne portfele. Taki bardziej agresywny, taki dywidendowy, jeden bardziej złożony z właśnie kryptowalut i takich innych rzeczy niż standardowe akcje i jeden taki pomieszany. No i obserwuję sobie to, jak to wzrasta. I co ciekawe, wszystkie portfele mam na plusie teraz. Oczywiście pewnie gdyby to była prawdziwa kasa, to nie wiem, czy by było na plusie, ale chcę się tego przede wszystkim nauczyć, tych wszystkich skrótów, które na ten moment jeszcze nie wiem, co oznaczają, ale na pewno jak włożę tam prawdziwą kasę, no to chciałbym wiedzieć, co oznaczają. Samo XTB jest takie całkiem spoko, bo tam do chyba 100 tysięcy euro nie ma prowizji. No jest ogromna ilość opcji, jest to bardzo rozbudowane, więc w zasadzie nie wiem, czy to plus, czy minus na ten moment. I chyba tam nie ma rynku chińskiego. Na pewno jest rynek amerykański, co mnie interesowało, żeby jednak nie wkładać większości pieniędzy w tą naszą, no mówiąc wprost, jednak biedacką giełdę, tylko żeby... Czytałem artykuł Michała Szafrańskiego na jego blogu, gdzie on właśnie wspominał o tym, że ta kultura inwestowania w akcje na giełdzie w Stanach Zjednoczonych jest dużo bardziej rozbudowana i tam no ludzie inwestują w taki sposób, żeby potem z tych dywidend mieć na przykład emeryturę, więc to jest jakby takie bardziej też podejście, które mnie interesuje. Właśnie ja ewentualne moje zakupy akcji nie będą polegały na tym, żeby robić takie, wiesz, krótkie spekulacje, być traderem, który kupuje dzisiaj za 20 minut sprzedaje, bo coś tam wzrosło, tylko jednak, żeby zbudować sobie taki portfel dywidendowy, który będzie osiągał, mam nadzieję, że to jest możliwe, 8%. Jak nie jest możliwe, to dajcie znać. I też się właśnie uczę tego, w jaki sposób to zrobić dobrze, żeby to wszystko rozumieć. Kryptowaluty kiedyś miałem w bardzo małej ilości, ale już nie mam, sprzedałem bardziej. Też to zrobiłem dla testu. Wiesz co, no chciałbym chyba w przyszłości też kupić złoto, żeby troszkę, nawet nie na zasadzie tam jakiejś wypłaty, tylko no przechowania wartości. No i to chyba tyle z takich głównych źródeł. To wiadomo, że tam są jeszcze jakieś inne formy, ale to takie chyba główne dostępne dla każdego to właśnie te, nie? Czy coś tam jeszcze
tak, jest? No myślę, że złoto też jest ciekawą formą zainwestowania nadwyżek finansowych, oszczędności. Złoto oraz srebro, bo no, srebro to właśnie w przeciwieństwie jeszcze do złota, to może być no, trochę podobnie jak kryptowaluty, no, kupione i sprzedawane za dużo, dużo mniejsze kwoty gotówkowe. A zwłaszcza chyba z tego, co pamiętam, to srebro, ten stosunek ceny srebra do złota jest wciąż na tak niskim poziomie, że przewiduje się jeszcze znaczny wzrost poziomu ceny srebra. Myślę, że to też może być ciekawa lokata.
A wiesz na przykład, ile kosztuje taka moneta, jedna złota moneta albo srebrna? Ja wiem, że tam są różne uncje, nie uncje, ale taka, no po prostu taka najmniejsza możliwa inwestycja, żeby coś sobie tam kupić.
Więc najbardziej się opłaca kupować monety jednouncjowe. Obecnie cena jest około 1850-1900 dolarów.
No. A dobra, bo chciałem powiedzieć około 6000 złotych. Chciałem powiedzieć około 6000 złotych, więc w sumie tak.
No to pewnie tak, dookoła tej ceny się obracasz. No tak, to zwykle jest w ostatnim czasie pomiędzy 1850 a 1900 dolarów. Było nawet chyba jeszcze wyżej. To było wtedy ATH na złocie. I to się właśnie najbardziej opłaca, żeby kupować jednouncjową monetę, bo półuncjowe monety to nie będzie połowa z tej ceny, tylko z lekką jeszcze nadwyżką dla sprzedającego.
Wiesz co, myślę, że jak ruszymy tutaj z tym, to ja bym nawet zrobił jeden odcinek cały na przykład o kryptowalutach, o zastosowaniu i tak dalej, bo myślę, że to jest też super temat. A tak ogólnie, ja bym jeszcze pogadał w przyszłych odcinkach, to możecie dać znać, drodzy widzowie, o czym chcielibyście usłyszeć, to pewnie wybralibyśmy chętnie te tematy, ale ja bym na przykład pogadał w kolejnym odcinku o marketingu. Co ty na to?
Jak najbardziej.
O kwestiach właśnie reklamowych, bo też o tym dużo gadamy i też myślę, że te nasze rozmowy są ciekawe. No dobra, to co, tak testowo wybiło nam pół godzinki, czy jeszcze nie? Nie mam tutaj...
Tak powoli, powoli chyba się zbliżamy.
to szybko.
Ja bym chciał na przykład jeszcze bardzo chętnie pogadać o networkingu, który też jest ciekawym tematem.
No, pewnie.
Myślę, że który interesuje każdego przedsiębiorcę albo przyszłego przedsiębiorcę, na pewno nas.
A o polityce będziemy chcieli gadać, czy tak tylko zahaczać? Chociaż w sumie możemy, nie? Co tam? Czy to drażliwy temat?
I coś się znowu zacięło i nie słyszałem.
Wiesz co, pytałem, czy będziemy chcieli gadać o polityce, czy to jest drażliwy temat, czy będziemy chcieli tak tylko zahaczać, czy lecimy na grubo i mówimy wprost, co myślimy
To na pewno dla wielu jest drażliwy temat, ale myślę, że skoro tego podcastu będą słuchali przedsiębiorcy,
którzy zakładam, że myślę więcej.
Myślę, że oni będą się z nami zgadzali w znacznej części naszych poglądów. Mhm. Myślę, że wszyscy sami wiemy, co mamy myśleć na ten temat.
No.
Na pewno jakieś wątki się będą przewijały.
Wiesz co, ja bym pogadał o podatkach, spółkach, tego typu sprawach, bo to jest też coś, co mnie kręci ostatnio. Tak, nasłuchałem się Sławomira Mencena i teraz zajarałem się tym bardzo. Chociaż nie wiem, jakby w kwestie właśnie układania struktur spółek, współpracy z kontrahentami, inwestorami, to mnie zawsze interesowało, ale no, optymalizacje podatkowe to też jest super temat. No dobra, to co? Jakieś dwa słowa na zakończenie? Wiesz co, pytanie, jeżeli mogę, a ty możesz jako adwokat wypowiadać się publicznie w takich kwestiach, na przykład, że tam tą partię lubię, a tą partię nie lubię, czy w jakiś sposób, czy możesz, ale w jakiś sposób ryzykujesz, że ktoś tam usłyszy i coś będzie chciał potem od ciebie?
Nie no, to akurat takiego zakazu nie ma w kodeksie etyki adwokackiej.
No, ale na przykład nie boisz się, że dany klient ci powie, nie chcę, żeby pan mnie tam reprezentował, bo pan lubi inną partię niż ja?
Myślę, że klientom przede wszystkim chodzi o skuteczność i rzetelność, uczciwość adwokata, a to, jakie kto ma poglądy, to jest właściwie na drugim, jak nie trzecim planie. Zresztą myślę też, że klienci wolą, żeby ich adwokat, pełnomocnik był jakiś, niż żeby był taki dla wszystkich, nijaki, przezroczysty.
O obsłudze klienta i jakby kwestiach związanych z tym, to też chętnie pogadam. I musimy to spisać wszystko, żeby sobie robić po kolei te tematy. I jeszcze też pomyślałem, że możemy pogadać właśnie, to tak też gdzieś tam pośrednio związane z obsługą klienta, właśnie o budowaniu firmy w takim kontekście automatyzacji, delegacji, optymalizacji, skalowania. Także no
bardzo
zobacz, ile nam się nazbierało tych tematów tak na szybko. Dobra, to co? To moi drodzy, to dajcie znać, czy to wam się w takiej formie podoba, albo jak wam się nie podoba, to w jakiej formie mogłoby się wam podobać, co tutaj zmienić. Podeślijcie też, jeżeli macie propozycje jakichś tematów. Myślę, że tych tematów się tutaj uzbiera tyle, że będziemy mieli na 5 odcinków do przodu. Chętnie przyjmiemy krytykę. Ja jestem bardzo otwarty, znaczy na konstruktywną krytykę. I obiecuję, że kolejnym razem będę miał koszulę.
Czy musimy jeszcze na końcu dodawać te wszystkie formułki YouTube'owe? Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie w dzwonki, róbcie komentarze. W każdym razie zróbcie całą tę serię, którą muszą robić widzowie YouTube'owi.
No, o YouTube'ach też możemy pogadać, bo to jest też coś ciekawego. Dobra, no to co? To dziękujemy i do usłyszenia kolejnym razem.
Dzięki,
ja się nazywam Łukasz Citków, a ten gość to jest Przemysław Lech. Cześć.
Cześć.